To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski i witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Naszym gościem jest Rafał Koszyk, kiedyś bobsleista i sprinter i zawodnik AZS-u, teraz współpracownik AZS-u, teraz przede wszystkim psycholog. Racjonalny psycholog, bo tak możecie go znaleźć w mediach społecznościowych. Cześć Rafał.
No cześć, witam wszystkich serdecznie.
Jak były sportowiec, jak lekkoatleta i bobsleista oraz skeletonista zostaje psychologiem?
O matko, ale pytanie na początek.
Co u ciebie?
Wszystko w porządku, dziękuję. Jak zostaje psychologiem? Wiesz co, ten proces trwał dość długo u mnie, można powiedzieć. Zaczęło się od tego, że na początku jako młody 18 czy tam 19-letni człowiek, nie wiedzący co chcąc robić w życiu, a muszący podjąć decyzję gdzie iść na studia, wybrałem studia medyczne, ratownictwo medyczne.
Tam no to jednym... nadal nie jest psychologia.
Nie, tak, ale jednym z przedmiotów, które były obowiązkowe do zdania, była psychologia, z którą no, nie miałem najmniejszego problemu, którą zaliczyłem na piątkę, gdzie innym osobom, które ze mną studiowały, no, zdawałem egzaminy, można powiedzieć. No i miałem taką rozmowę z panem doktorem tam, że no sorry Rafał, ale chyba pomyliłeś kierunki. Powiedział mi to wprost. A mnie gdzieś zawsze to interesowała ta psychologia, ten aspekt psychologiczny, plus zawsze mi mówiono to, że umiem słuchać i umiem, czy potrafię interpretować to, co ludzie do mnie mówią, że nie tylko słyszeć właśnie, a słuchać. No i spróbowałem i zostałem.
Czyli można powiedzieć egzamin, który zmienił wszystko.
Można tak powiedzieć, egzamin z życia, tak.
I co potem? Jak dalej potoczyła się twoja historia?
A później UMCS w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, studia bez żadnego warunku, bez żadnego zagrożenia.
Prymus.
No prymus nie, bo to nie dało się być prymusem w momencie, kiedy uprawia się zawodowo sport i dużo się wyjeżdża nawet za granicę. Nie dało się tych wszystkich egzaminów zdawać w pierwszym terminie. Często trzeba było podchodzić w drugim terminie, ale tutaj wielkie brawa i ukłony dla moich wykładowców, w ogóle dla kolegium dziekańskiego za to, że potrafili zrozumieć to, że ktoś tak dwutorowo chce się rozwijać, jest sportowcem i chce być dobrym studentem. Szli mi na rękę, mogłem przyjeżdżać, zaliczać materiał dodatkowo. Wykładowcy wysyłali mi całe materiały, które mam do zaliczenia, samemu musiałem to wszystko przerabiać. Później na konsultacjach to zaliczałem. No i tak jakoś 5 lat minęło.
Jak ta wiedza ze studiów pomagała ci w osiąganiu twoich wyników sportowych?
Wiesz co, przede wszystkim nauczyłem się spokoju. Ja byłem dość rozwydrzonym gówniarzem, można powiedzieć, bardzo rozszczeniowym podejściem do życia.
I stałeś się z tego rozwydrzenia powstał psycholog, racjonalny psycholog.
Tak, można powiedzieć, ten racjonalny psycholog powstał z tego, że na studiach jeden z wykładowców na zajęciach, no moje zajęcia polegały na tym, że dużo dyskutowaliśmy na tych zajęciach, przedstawialiśmy swoją opinię, swój punkt widzenia na różne tematy i jeden z wykładowców na każdych zajęciach, które mieliśmy, mawiał, no to może teraz pan racjonalny się odezwie i powie, co ma do powiedzenia. No i ta łatka do mnie przylgnęła tak naprawdę, bo zawsze miałem jakieś takie inne podejście do tematu, bardziej takie ludzkie i tak właśnie próbowałem z innej perspektywy podejść do tematu, podejść do problemów, z którymi się mierzyliśmy, podejść do zagadnień. No i tak jest do dzisiaj w sumie.
Czyli mniej syntezy, a więcej dzielenia włosa na czworo?
Myślę, że bardziej więcej takiego ludzkiego, twardo stąpającego po ziemi podejścia i szukania rozwiązań niż nadawania jakichś nie wiadomo jakich super sił, często nie problemom, a przeszkodom życia codziennego, z którymi możemy sobie poradzić, nie musząc ich klasyfikować w jakieś łatki, w jakieś dodatkowe zaburzenia, tylko po prostu dość często przerost formy na treścią się pojawiał w niektórych przypadkach, który ja temperowałem i temperuję do dzisiaj.
To jak to twarde stąpanie po ziemi, to cytat z siebie sprzed chwili, pomogło ci przejść przez niełatwy dla ciebie 2015 rok i kontuzji?
O, wiesz co, też wcześniejsze kontuzje wpływały na to. Ja cały czas powtarzam, że to nie sukcesy kształtują sportowca, a właśnie to, jak radzi sobie z porażkami, które na niego czyhają, bo to porażka jest matką sukcesu i porażka jest matką, która nas uczy tak naprawdę, bo to w jaki sposób wyciągniemy wnioski z porażek, w jaki sposób będziemy potrafili przekuć to, co to nam nie wyszło, przeanalizować i właśnie wyciągnąć wnioski, żeby więcej tych błędów nie powtórzyć, pomaga w osiąganiu tego sukcesu. Sukcesu, który tak naprawdę usypia naszą czujność, usypia to, z czym się musimy mierzyć, a musimy się mierzyć przede wszystkim ze sobą w sporcie. No i ten 2015 to już była taka, można powiedzieć, wypadowa tego wszystkiego, co się wcześniej wydarzyło, bo przypomnę 2012, kiedy na Mistrzostwach Polski Seniorów już po zdobyciu, nie, 2011, kiedy po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Polski Młodzieżowych pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski Seniorów, nie założyłem okularów i na zmianie sztafetowej nie zauważyłem Mateusza, który wbiegł na mnie, bo mi się zlało trzech zawodników ze sobą. Następnie był 2012, gdzie był medal, ale była też kontuzja Achillesa i nie było wiadomo, czy ja w tej sztafecie w ogóle dobiegnę do mety. Jeden z fizjoterapeutów kadrowych wtedy powiedział, że z chęcią przyjdzie na moją strefę zmian posłuchać, bo lubi, jak Achilles strzela, lubi ten dźwięk. No to takie były pozytywy. Później przyszedł 2013, rekord życiowy, kontuzja mięśnia dwugłowego, szeroka kadra na uniwersjadę, na którą nie pojechałem ze względu na kontuzję, próba wyleczenia się na Mistrzostwa Seniorów i w biegu medalowym, nie boję się tego powiedzieć, biegliśmy po złoty medal, odnowiła mi się ta kontuzja. I ukończyliśmy na piątym miejscu wtedy, więc to wszystko spowodowało to, że 2014 rok był dla mnie takim odbudowaniem się psychicznym i fizycznym, no ale później przyszła końcówka 2015 i cały 2016, w którym zaczęła się walka o powrót do zdrowia. I właśnie te wcześniejsze tak naprawdę wydarzenia pomogły mi w tym.
Widziałem... No dobrze, ale czy to był dla ciebie ciężki czas? Czy byłeś już przygotowany? Czy to był czas kryzysu? Bo jednak coś się skończyło.
Wiesz co, to był bardzo ciężki czas dla mnie jako dla sportowca. Ale to był dla mnie bardzo wyjątkowy czas dla mnie jako człowieka. Ponieważ z jednej strony wiedziałem, że coś się kończy, że no niestety te obrażenia, jakich doznałem na torze, są zbyt duże i już raczej do sportu zawodowego nie wrócę nigdy. No i z drugiej strony musiałem znaleźć sposób na wyjście z tego, żeby uratować siebie jako człowieka, żeby nie popaść w taki marazm i w takie stany depresyjne, że nie wiem, co ze sobą zrobić. No i myślę, że tutaj ten taki styl radzenia sobie ze stresem zadaniowy, który ja reprezentuję, że no okej, mamy problem, ale musimy sobie z nim poradzić. To mi bardzo pomogło w odbudowaniu siebie. No później była jeszcze operacja, jeszcze jedna na kolano, gdzie praktycznie przez 2 miesiące miałem zakaz wstawania z łóżka i to był też kluczowy moment, w którym musiałem spędzić no, te 2 miesiące w łóżku sam ze sobą, nie mogąc robić nic tak naprawdę. I w tym czasie tak naprawdę dużo myślałem, dużo analizowałem i próbowałem ułożyć sobie kilka scenariuszy na życie, dalsze życie. Oczywiście nie wypaliły żadne. I to mi pokazało to, że należy tak naprawdę żyć chwilą i żyć tym i cieszyć się tym, co aktualnie daje nam życie, bo w momencie możemy to wszystko stracić.
To jak bardzo cieszysz się tym, że jesteś psychologiem i to ty teraz wspierasz takich jak ty kilka lat temu.
Wiesz co, myślę, że nie tyle się cieszę, co jestem dumny z tego, że ludzie, z którymi współpracuję, są w stanie zrozumieć też mój punkt widzenia, ale nie w zasadzie taki, że nie martw się, ja miałem gorzej i tak dalej, nie, bo to jest to najgorsze, co można zrobić, ale potrafią z tego, co ja przeszedłem, wyciągnąć pewne wnioski, że kto mnie zna i zaczyna ze mną współpracować, wie, z czym się musiałem zmierzyć i wie, do kogo przychodzi w ten sposób. A w dalszej perspektywie tej współpracy jestem też, można powiedzieć, nie chcę użyć słowa szczęśliwy, bo ja troszeczkę inaczej szczęście klasyfikuję, ale cieszę się, że mogę pomagać i pomóc przejść przez te trudne sytuacje ludziom, którzy dość często znajdują się w gorszych sytuacjach ode mnie, No i że po prostu mogę im pomóc, wesprzeć ich.
I nie mówisz im? Nie mówisz im, że wszystko będzie dobrze?
Nie, broń Boże. Nie, można tak powiedzieć. No, nie mam prawa nawet nikomu czegoś takiego powiedzieć, ponieważ nie wiem, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, że wszystko będzie dobrze. Okej, będzie tak na tyle, na ile sobie pozwolimy. I jeżeli ktoś pozwala sobie wchodzić na głowę, no to nie będzie dobrze. Jeżeli ktoś nie potrafi o siebie zawalczyć, to nie będzie dobrze. Jeżeli ktoś nie wyciąga lekcji i konsekwencji z trudnych dla siebie sytuacji, tylko ucieka, to nie będzie dobrze.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Czy każdy sportowiec musi mieć swojego psychologa? Czy równie ważny twoim zdaniem jest trening ciała co umysłu? Czy to jest 50 na 50?
Wiesz co, nie da się tutaj procentowo tego podzielić. Jeżeli głowa nie da, to ciało nie odda tak naprawdę. Jeżeli jest blokada w głowie, no to dojdziemy do pewnego etapu, którego nie przeskoczymy. Z jednej strony może to być jakiś lęk, strach o kontuzję, która się może powtórzyć. Inni będą się bali tak naprawdę przekroczenia tego pewnego poziomu zmęczenia, które zawodowy sportowiec musi pokonywać, bo tak naprawdę zawodowy sport to jest walka ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim organizmem, ze swoim zdrowiem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie poświęcić się temu na 100%, no to nie osiągnie tego, co powinien. I przede wszystkim ja staram się uświadamiać ludziom jedno, że tak jak ostatnio miałem przypadek osoby, która strasznie stresowała się nie samym występem na zawodach, ale tym, co sobie opinia publiczna pomyśli. Więc musiałem uświadomić jedno, ale z czym walczysz? Walczysz z przeciwnikami? Nie walczysz z przeciwnikami. Walczysz z tym czasem upływającym od umownego punktu A do umownego punktu B. Tak samo jest na 100 metrów, na 1000 metrów, w maratonie. Jest umówiony punkt A i punkt B, który jest metą. I ty walczysz tylko i wyłącznie z upływającym czasem. A to na ile to ci pozwoli? Na jakie miejsce pozwoli ci to zająć w danej twojej dyspozycji? No na to już nie masz wpływu, bo inni mogą być lepsi w tym momencie, mogą mieć lepszą dyspozycję.
A wpływ na takie myślenie chyba ma to, że mamy trochę takie zakodowane ocenianie innych, albo sami wnosimy często to z domu. Oceniani na każdym kroku i tutaj boimy się tej konfrontacji, boimy się
wychylić. Dokładnie. Niestety, ale nasze społeczeństwo aktualnie to jest jeden wielki ranking. My jesteśmy oceniani wszędzie, czy przez social media, ilości lajków, serduszek, komentarzy, oceny w szkole, od najmłodszych lat oceny w szkole, co też jest dużym błędem. Ciągle wszędzie musimy ze sobą konkurować, ciągły wyścig szczurów. Tak, wyścig szczurów, ale na pewnych zasadach. Zasadach, które sami powinniśmy sobie ustalać.
A jak samemu możemy zadbać o nasze zdrowie psychiczne? Mówię tutaj z punktu widzenia sportowca, młodego sportowca, który jeszcze nie trafił tam, gdzie trzeba. Jest obiecujący, ma jakieś wyniki, ma jakiś plan na siebie, ale nie ma psychologa. Dobrze o tym wiemy, że nie każdy takiego ma. Co taka osoba może zrobić? Co takiej osobie możesz ty powiedzieć teraz?
Cierpliwości przede wszystkim. To jest to, czego powinniśmy się nauczyć. Młodzi sportowcy powinni potrafić czekać na to, co powinno nadejść. To nie musi nadejść, tak? Bo wiadomo, że czasami młody, perspektywistyczny i dobrze zapowiadający się sportowiec w procesie treningu i zmian organizmu no nie zawsze musi być na tym mistrzowskim poziomie, nie każdy do niego dojdzie, no nie ukrywajmy się, tak jest. No ale ta cierpliwość i nie można oczekiwać od razu, że nawet od najlepszego na świecie trenera, nie możemy oczekiwać, że chwilę po przyjściu do niego będziemy za chwilę najlepsi na świecie, nie. Bo to wszystko wymaga cierpliwości. Przede wszystkim też nabranie dystansu do tego wszystkiego, że bawmy się tym, my musimy czuć flow, musimy czuć radość z tego, co my robimy, bo jeżeli przychodzimy jak do pracy na ten trening, no dość często jest to praca dla wielu sportowców, tak? Główne źródło utrzymania, ale oni się ciągle tym bawią. To jest dla nich fun, jest sposób na życie, to jest tak naprawdę hobby, i nie możemy o tym zapomnieć.
Dlatego na przykład Brazylijczycy są tacy świetni w piłkę nożną, bo ja widzę przede wszystkim zabawę u nich w trakcie.
Tak, dokładnie. To jest ten fun, że ciągle jest ten błysk wokół, u tych sportowców, że oni się tym bawią. Dobrym przykładem tutaj są tyczkarze. Zauważ, jak tyczkarze zachowują się na zawodach. No to jest dla nich jedna wielka zabawa, ale niezależnie od narodowości, oni wszyscy się tam bawią i to jest super, że często się też gani ich za to, takie lekkoduszne podejście do tematu, no ale to są zawody, tak? Jednego dnia jeden będzie lepszy, drugiego dnia drugi będzie lepszy. I młody sportowcu, nie wymagaj od siebie za dużo.
A jak taki sportowiec ma reagować na krytykę? Często widzimy i obserwujemy w mediach sportowców, którzy się obrażają na to, że ich mecz, ich występ został skrytykowany, na przykład przez dziennikarzy czy przez kibiców. Przede wszystkim kojarzą mi się tutaj piłkarze, nasi piłkarze. I od razu mówi się, że są hejtowani, co czasem oczywiście tak jest, ale czasem no, to jest po prostu krytyka, do której my mamy prawo. No i tu się pojawia odbicie piłeczki, a bo wy wiecie wszystko najlepiej, bo wy to siedzicie na kanapie z brzuchami i tak dalej. No i troszeczkę tak odbijamy sobie, kto głupiej piłkę odbije, ten odbije, tak na dobrą sprawę. Jak taki sportowiec ma sobie z tym radzić, a jak my mamy też nie hejtować, a wyrażać swoją krytykę tak, żeby to było w cywilizowanych normach.
Wiesz co, jest dość cienka granica aktualnie pomiędzy konstruktywną krytyką a hejtem. I niestety ludziom się wydaje w internecie, że są anonimowi i że mogą sobie na wiele, wiele więcej pozwolić i dość często ta cienka granica krytyki jest przekraczana, niestety. Szczególnie właśnie tak jak wspomniałeś w social mediach. No cóż, jeżeli ktoś jest na pewnym poziomie, reprezentuje pewien poziom, będzie oceniany. Będzie oceniany, ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników i będzie oceniany i musi być na to gotowy. Ale jest jeszcze inna rzecz. Po co czyta? Czy jest ciekawy? Czy oczekuje poklasku po każdym występie, że musi to czytać? Czy z kolei potrzebuje takiego uznania troszeczkę? No jeżeli po meczu nie idzie, no to wiadomo, że tego uznania będzie mało tak naprawdę i tych słów obrony w stosunku do zawodnika. Ale z drugiej strony należy też potrafić przyjąć krytykę, konstruktywną krytykę i wyciągnąć z niej wnioski. Nie mówię tutaj o hejcie, bo obrażanie i hejt, no to wiadomo, że... No,
to jest zupełnie co innego, oczywiście.
Zupełnie co innego, tak, ale konstruktywna krytyka zawsze jest w cenie.
Dobrym przykładem jest tutaj chyba Robert Lewandowski, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, który sam przyznał nieraz, że on nie czyta nic na swój temat po meczach, w których dobrze mu poszło, strzelił 4 bramki Realowi Madryt i w których mu poszło źle. On jest ponad to.
Dokładnie. Przede wszystkim to, co powiedziałeś, że nie patrzy ani po jednym, ani po drugim, ponieważ nie jest mu to potrzebne do niczego. On wie, co ma robić, wie, po co to robi. To jest sport. Czasami idzie lepiej, czasami idzie gorzej. No niestety, ale kibic sportowy no jest niewdzięcznym stworzeniem, bo ta przynależność i identyfikacja czy z drużyną, z zespołem, klubem, czy pojedynczym sportowcem, jest bardzo duża, bo sport no, przynosi tych emocji, tych oczekiwań, spełniania tych oczekiwań. Dość często krytyka pojawia się wśród, czy nawet nie krytyka, ale hejt pojawia się wśród kibiców, którzy no niestety, ale też obstawiają tak dawne wyniki. I że komuś nie idzie, no to ta cała frustracja jest wtedy wylewana na konkretnego zawodnika. Też przykładem jest Iga Świątek, która nie czyta tych komentarzy i wiadomo, teraz jest na fali wznoszącej i jest wysławiana ponad niebiosa, no ale niedawno też mieliśmy przykład, kiedy Idze nie szło i to, co się działo w internecie, no to ja się aż za głowę łapałem. No ale niestety, to jest prawo bycia kibicem, ale pamiętajmy, że kibic nie ma prawa hejtować.
Zamieściłeś jakiś czas temu filmik w internecie po swoim przejściu COVID-19. Lekarze powiedzieli ci, że gdyby nie szczepienie, to by cię nie było. No i się zaczęło.
Tak, zaczęło się.
Zaczęło się właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Jak ty do tego podszedłeś? I po co wrzuciłeś ten filmik?
Ciężko przechodziłem, to prawda, jak większość wie. Często się pojawia to, że no nie, byłeś taki ciężko chory, nie miałeś niby na nic siły, ale filmiki nagrywałeś. Tak, nagrywałem filmiki, bo nie miałem siły pisać nawet do rodziców, jak się czuję, tylko po prostu nagrywałem krótkie filmiki i im to wysyłałem na Messengerze. Później miałem tego materiału dużo. Mój przyjaciel powiedział, że to jest tak mocne i powinienem to umieścić ku przestrodze ludziom. I taki był mój cel. Nie chciałem siebie pokazywać jako wielkiego męczennika czy człowieka, który namawia ludzi do szczepień. Nie, ja miałem inny cel w tym. Jeżeli jesteś chory, to siedź w domu, bo ty możesz to znosić dobrze, ale możesz zarazić kogoś i ktoś skończy tak jak ja. Tylko o to mi chodziło, o nic więcej. A to, że się później wylało, co się wylało, no bo ta polaryzacja w naszym społeczeństwie zawsze była, jest i będzie wysoka, a jeszcze do tego w tym momencie, no to jest to modne, tak, żeby to hejtować. Ja nie czytałem tych komentarzy tak naprawdę. No, nie wiedziałem, z czym to się wiąże, jak to będzie wyglądało. No i w sumie do teraz mam nieodczytane wiadomości, no bo mnie to nie interesuje tak naprawdę, co ci ludzie mieli do powiedzenia.
A jak się teraz czujesz?
Wiesz co, no jestem aktualnie po badaniach tydzień. No skończyłem z ostrą astmą pokovidową, z uszkodzoną wątrobą, nadciśnieniem, mgła covidowa trzyma mnie ciągle. No mam problemy z koncentracją, z pamięcią, no i mam nietolerancję, tlenowa nietolerancja wysiłku to się nazywa, więc cały czas jestem w procesie rehabilitacji, ćwiczeń na siłowni, żeby po prostu, tak jak to mówię, schody do rodziców, po których muszę wchodzić, bo nie mają windy, żeby mnie przestały pokonywać i żebym nie sapał po nich po prostu, jak wchodzę. Więc to jest ten etap aktualnie mojego życia. Jest dobrze, bo już funkcjonuje normalnie, te ataki duszności są rzadkie, leki dostaję. No i uczę się życia na nowo w takim bardziej spokojnym, stoickim życiu Rafała.
Rafał Koszyk, zdrowia ci życzymy. Był gościem Kafa AZS. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
Rafał Koszyk, dodam także, że jest jednym z bohaterów książki Piotra Chłystka. Sport to nie wszystko. Polecamy bardzo serdecznie. Bartek Wasilewski. Tak jest. Bartek Wasilewski, to wszystko na dziś. Do usłyszenia. Cześć.
To jest Kafa AZS.